Siostry, bracia, dziś chciałbym mówić o pewnej sytuacji, która wynika z historii opisanej w Starym Testamencie, ale chciałbym ją zaadoptować do współczesnych czasów. Spróbujmy sięgnąć do Starego Testamentu. Jeśli macie Biblię w tym klasycznym wydaniu brytyjskim, to 330 strona. Pierwsza Księga Samuelowa, 30 rozdział i pierwszych 6 wersetów. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag. Zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony i synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem. Tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Ahinoam z Jezreeli, Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Sądzę, że większość z nas chociaż raz w życiu była w jakimś kryzysie. Działanie wroga jest bardzo planowe i systematyczne. Diabeł nie działa przypadkowo. Pomysł brzmiał doprowadzić Dawida do załamania. Wróg nie działa chaotycznie. Czasami bagatelizujemy to. A, jakiś drobiazg. Diabeł nie działa chaotycznie. On ma wszystko zaplanowane. Możecie mi nie wierzyć. I zwróćcie uwagę na te wyróżnione wyrazy. Amalekici planowo coś zrobili. Wtargnęli, zdobyli, puścili z dymem, wzięli do niewoli, uprowadzili. To nie było w nerwach i chaotycznie. Amalekici wiedzieli, co chcą osiągnąć. Gdy myślę o sytuacji własnej czy naszej współcześnie, to diabeł ma zawsze jakieś pomysły i próbuje je realizować. Właśnie on wyciąga taki pistolet kryzysu i chce tym kryzysem, który może się w naszym życiu pojawić, dobić ludzi wierzących. On to robi systematycznie. Pomyślmy, co musiało dziać się w sercu Dawida. Czytamy, że tam jego obie żony zostały uprowadzone, ale też i wszystkich tych wojowników bliscy zostali uprowadzeni razem z dziećmi. A propos żony, takie były wtedy czasy, taki był porządek, że mogli mieć więcej żon, to tak na marginesie. Dziś wiemy, że jest inaczej. Mam nadzieję, że jest inaczej. Ale to, co Dawida spotkało, mogło brzmieć tak, jak my byśmy dziś zadali pytania. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego to się stało? Dlaczego, jeśli Bóg jest ze mną, a Bóg Dawidowi obiecywał, mnie się to trafiło? Dlaczego Saul próbuje mnie zabić, skoro Bóg powiedział, że jestem jego pomazańcem i że mam być królem? Dlaczego jeśli Duch Pana jest nade mną, a to czytamy w psalmach, później oczywiście po tych wszystkich wydarzeniach Dawid pisał o tym. Musiałem uciekać, ukrywać się w Gat i udawać obłąkanego, nienormalnego. Dlaczego tak musiałem żyć? Dlaczego musiałem być w jaskiniach, uciekać przed Saulem, który chciał mnie zabić? Dlaczego jeśli jestem człowiekiem serca Bożego, musiałem żyć na pustyni, jak dzikie zwierzę? I Dawid staje w rozpaczy. To jest wojna. Kryzys wyciągnął swój pistolet, aby go zabić. Myślę, że zniechęcenie zabiło więcej ludzi niż dur brzuszny i malaria. Czasami wypożyczamy problem z przeszłości i martwimy się na zapas. A nawet nie wiemy, co może się jutro zdarzyć. Ale bardzo często bywa, że sprawami z przeszłości żyjemy i te problemy przeszłości potrafimy przenieść na teraźniejszość. O, jeśli mój ojciec, mając lat 40, umarł, to i ja prawdopodobnie. I wiele takich podobnych możemy sobie zinterpretować w sytuacji. Tak było z Dawidem. Ale ja myślę, że tak jak powiedziałem, nam się zdarza chociaż raz w życiu przejść przez trudny kryzys i takie podobne pytania stawiamy. Dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego to mnie się trafiło? A czemu tamtemu nie? A tamten rozpustnik i pijak jakoś mu się wiedzie, wywalił się 15-30 razy, nic mu się nie stało, nie połamał się, schodziłem z dwóch schodów i nogę złamałem. Dlaczego mnie to spotkało? Zniechęceni ludzie piją wino frustracji. Co dziecko Boże robi, kiedy zaczyna się zniechęcenie, niepowodzenie, uczucie opuszczenia przez Boga? Co pojawia się u większości z nas, kiedy przychodzi problem lub kryzys? Czwarty wiersz o tym mówi wyraźnie. Pojawia się rozgoryczenie. I wybuchnął Dawid i wojsko płaczem, głośnym płaczem. To jest cecha wspólna nam wszystkim. To jest pierwsza odpowiedź na kryzys, jak reagujemy. Najczęściej pojawia się płacz. Tak jesteśmy skonstruowani. Tak to działa w nas. Jak pogodzić się z zaistniałą sytuacją? Sytuacja Dawida była dramatyczna, ale każda z naszych sytuacji może się okazać też bardzo trudną do przejścia. Jak ją zinterpretować? A więc pojawia się rozgoryczenie. Myślimy sobie, dlaczego? Zasłużyłem na to? Po drugie, pojawia się gniew. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. To nie powinno się było zdarzyć. Nie w taki sposób. Niezadowolona osoba będzie cały czas wokół innych informować. Zasługuję na coś lepszego. Jestem wierzącym. Dlaczego? Przecież Panu poświęcam swoje życie. A ponieważ jesteśmy niezadowoleni, to zwykle pociąga to innych w takie samo bagno niezadowolenia. I uwikłamy nie tylko siebie, ale też i innych w otoczeniu. Bo to mnie się nie powinno było zdarzyć. Zaczynamy myśleć, że relacja z Bogiem jest jak kula u nogi, która nam przeszkadza. A gdybym nie był wierzący, to tamtym innym ludziom, jak obserwuję, całkiem nieźle im się żyje. A mnie? Stałem się wierzącym człowiekiem, chodzę do kościoła, a ten Bóg jak kula u nogi mi uwiera. Coś się tam dzieje ciągle nie takiego, jakbym sobie życzył. Zamiast życia zwycięskiego jakieś problemy. Przecież miało być tak dobrze. No i co wtedy? Pojawia się trzeci problem. Szukanie winnego. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Lud zamierzał go ukamienować. Dlaczego? No bo ktoś musi być winny. Jak jesteśmy w kryzysie, to zawsze szukamy ludzi winnych. Kto jest winny? Lider. Kto jest winny? Pastor. A co? To jest łatwe. Wyjąć pistolet i zacząć strzelać. To Dawid był liderem. To on ich zaprowadził do ziemi Filistynów. Nie pilnowali Syklag. To on jest winien. Tylko zapomnieli o tym, że ta zgraja 600 ludzi, która poszła z nim, to nie były aniołki. Oni sami zgodzili się z nim pójść, wcale ich nie zmuszał, a potem go oskarżyli. To on winien. Zawsze tak jest. Szukamy w kryzysach winnych. To winien on, to moja żona, aby z nią pogadał, to byś się przekonał, byś widział. A to tamten winien, tylko nie ja. Aniołki. Na obrazek aureolę namalować, święty pański. Niektórzy ludzie mają taki talent, że nawet świętego oskarżą, że jest winien. Pamiętacie? Marta wyskoczyła do Jezusa i powiedziała, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Znalazła winnego. To Jezus był winien, że jej brat zmarł, a nie, że coś innego się zdarzyło. Umiemy szybko wyjąć pistolet oskarżenia. Zranieni ludzie najczęściej ranią też innych ludzi. Dlatego musimy wystrzegać się rzeczy, które mają miejsce w kryzysie. W kryzysie tak się możemy zachowywać. Rozpacz nie pomogła, gniew nie pomógł, obwinianie nie pomogło. Czy te wszystkie rzeczy, które miały miejsce, opisane w tych trzech wersetach, zmieniły sytuację? Nie. Nic się nie zmieniło. Dalej uprowadzeni ludzie byli uprowadzeni. Dalej wojsko było w kryzysie, ci ludzie, którzy towarzyszyli Dawidowi. I sam Dawid również był w kryzysie. Dawid miał wybór. I tak wielu też z nas robi. Stać tam i nie widzieć nic innego, tylko katastrofę. Albo mógł spojrzeć ponad tym całym kryzysem i zobaczyć Boga. I znalazł rozwiązanie. I to rozwiązanie chcę zaproponować, które znalazł Dawid. Dawid pokładał zaufanie swoje w Bogu. Co można zrobić, kiedy przychodzi kryzys? Po pierwsze, zaufać Bogu. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. On już nie mógł stanąć tam w tamtym miejscu i powiedzieć: mój dom, moje miasto, moja własność. On mógł tylko jedno powiedzieć: mój Bóg. To jest jedyne rozwiązanie. Jeśli, kochani, jesteśmy w jakimś kryzysie, znajdziemy się w jakimś kryzysie, diabeł wyciągnie ten pistolet i będzie chciał nas dobić, to stań przed tym kryzysem i powiedz: mój Bóg, nie moje miasto, mój dom, moja rodzina, mój Bóg, a On wie, co zrobić. Moje życie nie jest splotem przypadków. Nie możesz znać Boga, to kolejna myśl, jeśli nie znasz Boga osobiście. Wtedy nie powiesz: mój Bóg. Możesz dużo wiedzieć o Bogu, ale jest różnica znać Boga. Wielu ludzi wie bardzo dużo o Bogu, ale czy znają Boga? Czy mogą w sytuacjach kryzysowych stanąć i powiedzieć: mój Bóg? Może, być może, możliwe. Co wierzący ma powiedzieć? Gdy przychodzi kryzys, co wierzący ma zrobić? Powiedzieć: mój Bóg. Postąpić tak jak Dawid, zaufać Bogu. Czy to jest łatwe? No oczywiście, że to nie jest łatwe. Ale miał Dawid osobistą relację z Bogiem. I ta osobista relacja pozwoliła Dawidowi przejść przez trudną historię. Zamierzanie zaufaniu Bogu jest planowe. To nie jest coś, co zdarza się jednorazowo. Jeśli masz taką powierzchowną jednorazówkę, to daleko z kryzysem nie zajdziesz. Nie możesz mieć jednorazowej wiary, takiej na kryzys tylko. To musi być relacja z Bogiem, relacja z Jezusem Chrystusem. Jeśli ją mamy, jeśli znamy Boga, pokonamy kryzys, bo Pan Bóg pomoże. To nie jest tak, że my sami sobie pomożemy. A więc nie miej powierzchownej relacji z Bogiem. Nie musisz wtedy obwiniać wszystkich i wszystko dookoła, co mam zrobić. A więc kolejna rzecz. Wzmocnij siebie w Panu. Czym? Dlatego zginam kolana moje przed Panem. Nie czytam dalszych wersetów, ale możecie je przeczytać. Mam nadzieję, że są czytelne. To list do Efezjan. Zginam moje kolana. Kiedy przychodzi kryzys, wzmocnij siebie przez kolana, przez modlitwę. Stań przed Bogiem w modlitwie. Powiedz Bogu o twoim kryzysie, o tym rozczarowaniu, o tym, co cię boli, o tym, co ciebie dotknęło i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Ale zaufałeś Bogu, zaufałaś Bogu. Stań, zegnij kolana, módl się, a Pan rozwiąże, a Pan pomoże. Dawid nauczył się być zależnym od Boga. Modlitwa. Czy jest tym elementem wartościowym naszego życia? O, tak od przypadku do przypadku może tak. Może niesłusznie podejrzewam. Myślę, że się modlicie, ale też kiedy potrzeba, byśmy wspólnie coś zrobili. Warto w tym uczestniczyć. Nie tylko w domu. Ja po raz kolejny powtórzę, że nie zadawala mnie wasza deklaracja, jeżeli taką ktoś mi złoży. Ja z wami w duchu się łączę, a ja z duchami się nie chcę spotykać. Ja chcę się łączyć z żywymi, którzy mają ciało i słyszę, jak się modlą. Jak mnie wspierają, albo jak ja was mogę wspierać. Po trzecie, co możemy zrobić? Szukaj Pana, nie polegaj na własnym rozumie. Dzisiaj są takie czasy, że wszystko przekalkulujemy, wszystko obliczymy, nawet w komputerze można pewne rzeczy ustawić, jakiś algorytm stworzyć i będzie nam życie układał. Widziałem takie miasto futurystyczne, które już istnieje w Korei Południowej. Całe miasto skomputeryzowane, wszystko. Komputer za was myśli, ale pełna inwigilacja. Tam kichniesz, a wszyscy w tym centrum już wiedzą, o, pewno będzie miał problem. I już mu szykują do apteki zlecenie, co by powinien wziąć. Takie miasto jest obok Seulu. 10 lat temu powstało. Wszystko skomputeryzowane. Nie ma tam korków. Samochody jeżdżą pod kontrolą taką, że nic nie korkuje się. Wszystko płynnie bywa. A właściwie to jest tak miasto skonstruowane, że z każdego miejsca masz 10 do 15 minut, aby dojść do wszystkich instytucji. To jest życie. Samochód ci nie ma nawet niepotrzebny. Poleganie na rozumie. I niech jednego dnia ten superkomputer zdechnie, tak mówiąc wulgarnie. I całe miasto oszaleje. I wszyscy w nim. Nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj Panu z całego serca. Słuchajcie, Dawid w tamtym momencie nie miał obok siebie żadnego proroka, doradcy, by go ostrzegł. Żadnego duchownego, który by przyszedł, poklepał go po plecach. Nie, martw się, wszystko będzie dobrze. Nie było duchownego, który by go zachęcił. Żadnego odważnego żołnierza, który przyszedłby i dał mu szklankę zimnej wody i powiedział, ochłoń trochę. Coś zaradzimy, wymyślimy. Bóg zamierzał, aby Dawid przez ten kryzys przeszedł. Bo musiał szukać odpowiedzi u Pana. A wiecie dlaczego? Bo Dawid zadowolił się tym miastem Syklak. On już tam osiadł. Tam było jego życie. To To było jego miejsce życia. A Bóg powiedział, nie, nie Syklak jest dla ciebie miejscem przeżywania i bytowania. Dla ciebie Jerozolima. Masz być królem, a nie masz zarządzać jakimś tam zapyziałym osiedlem, Syklak. Mam dla ciebie coś większego. I Dawid musiał przejść przez ten kryzys, bo nigdy by nie zwrócił na to uwagi. Bóg chciał dać Dawidowi królestwo. Jak zachowywał się Dawid w trudnych sytuacjach? Kilka przykładów. Kiedy zaczęły się problemy, to Dawid szukał pomocy u człowieka. A gdy Dawid uciekał i ocalał, przybył do Samuela, do Ramy i opowiedział mu wszystko, jak z nim postąpił Saul. Potem poszedł wraz z Samuelem i zamieszkali w osiedlu prorockim. Dawid pytał Samuela, pytał człowieka. A ponieważ ataki były dalej kontynuowane, to nawet w tym osiedlu prorockim nie czuł się bezpiecznie. Więc poprosił Jonatana o radę. Dawid zaś zbiegł z osiedla prorockiego i przybył do Jonatana i rzekł do niego, cóż uczyniłem, jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na moje życie. Znów radził się, pytał się człowieka. Kiepski wybór. Ufać człowiekowi. Ale były też jasne dni w życiu Dawida i te chcę mocno podkreślić. Dawid zaufał Panu. Kiedy pierwszy raz stanął wobec Filistynów na pustyni, 23 rozdział tejże księgi, doniesiono wtedy Dawidowi, oto Filistyńczycy oblegają Kejlę i już plądrują gumna. Zapytał więc Dawid Pana. On nie ruszył jak szalony przeciwko Filistyńczykom. Najpierw zapytał Pana, co mam zrobić. Jak my postępujemy? Najczęściej mamy już swoje rozwiązania. Potem się nagle reflektujemy. O, ale przecież ja jestem wierzący, to powinienem najpierw Pana zapytać, prawda? Dobrze zrobił Dawid. Kiedy Syklak było już splądrowane, Dawid zapytał Pana. 8 wiersz tego rozdziału 30. Dawid zapytał się Pana tymi słowy. Jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają. Pytał Boga. Po śmierci Saula Dawid zapytał Pana. Potem pytał Dawid Pana, czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? A Pan mu odpowiedział, ruszaj. To druga księga Samuelowa, 2 rozdział, 1 wiersz. Kiedy objął królestwo, był już królem, Filistyni oblegali Refaim. I Dawid znów przecież był potężnym królem, miał armię. Najpierw zapytał Pana, co mam zrobić. A kiedy ich pokonał, Filistynów, oni odczekali jakiś czas i ponownie zaatakowali. Dawid znów zapytał Pana. To jest droga, siostry i bracia, co mamy czynić? Jak mamy postępować, gdy pistolet kryzysu zostanie wycelowany w nasze życie? Dawid miał jedną rzecz na pierwszym planie. Dawid miał numer alarmowy do Boga zawsze jako pierwszy na swoim pulpicie. Powiadam tak współczesnym językiem telefonu. Klawisz numer 1 i od razu był alarm włączony. Dawid rozmawiał z Bogiem, a nie z ludźmi. Dawid pytał Boga, w ilu sprawach ważnych, istotnych postępujemy odwrotnie. Najpierw pytamy ludzi, a potem Pana Boga tak po drodze, no bo wypada tak. Odwróćmy tę sytuację. Być może, że mówię o rzeczach hipotetycznych, ale myślę, że to jest bardzo częste zjawisko. Najpierw to, co człowiek, a potem to, co Bóg. Jak myślisz, kto by tu był dobrym pastorem? No, można rozwinąć dyskusje, prawda, kuluarowe. Najpierw pytaj Boga. Kiedy już ogłosiłeś w tej sprawie post i modlitwę? Dawid rozmawiał z Bogiem, a chrześcijanie pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czy Dawid miał prawo do innego stylu życia, bo był człowiekiem Bożego serca? Tak, Dawid mógł po tamtym zdarzeniu w Syklak, odbiciu zakładników, stanąć, popatrzeć na swoje życie, oglądając się wstecz i powiedzieć: Bóg pomógł, Bóg dał odpowiedź, bo nie polegał na swoich wojownikach, ale na Bogu, pytał się Pana. Gdybyście czytali dalej tę historię, niektórzy z nich nawet zrezygnowali. 200 zostało przy potoku i nie poszli z nim. On nie mógł polegać na tych ludziach, ale polegał na Bogu. Odbił tych zakładników. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, potem napiszę w psalmie. Dodałeś mocy duszy mojej. Żyjemy w dniach, kiedy Bóg potrzebuje chrześcijan, którzy nie są podrzucani lada wiatrem doktryny, mody jakiejś duchowej. Nasze życie nie zależy od szczęścia, od duchowej ekscytacji, ale ten jest zwycięzcą, kto został w różnych okolicznościach przetestowany, wypróbowany i udowodnił, że ma społeczność z Bogiem. A potem kolejna rada. Co możesz zrobić, gdy przychodzi kryzys? Zwróć myśli do Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada: przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. Tak, zmień sposób myślenia. Zmień sposób wartościowania. Pomyśl o chrześcijanach dzisiaj. Żyją pokonani, rozbici duchowo. Wyznają, że Jezus jest ich Panem, a nadal puści, wystraszeni, zmartwieni, nie mają radości, żadnego podekscytowania w Panu, a mówią, że Jezus jest ich Panem. To jest skutek naszego ufania rozumowi, a nie Bogu, braku społeczności z Panem Bogiem. Napełniamy nasze umysły niewłaściwymi rzeczami. Kochani, nie potrzebujemy nowego objawienia o władzy szatana. Nie musimy jemu poświęcać czasu. Nie potrzebujemy studiować o mocach ciemności albo o demonach. Potrzebujemy nowego, uwalniającego odkrycia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wielkości Jego władzy, Jego absolutnego zwierzchnictwa. Apostoł Paweł w liście do Kolosan powiada: on rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. Nie ma potrzeby zajmowania się tamtymi sprawami. Jezus już dawno zwyciężył, żyj życiem zwycięskim. Stosuj te zasady. Nie ufaj człowiekowi, bo mamy dziś deficyt ludzi, którzy zachęcają innych. Raczej myślą o sobie. Zrzuć na Pana brzemię swoje, powiada psalm, a On cię podtrzyma. Przekaż swoje troski Bogu. Nie win ludzi dookoła. Może przyszliśmy do takiego punktu kryzysowego naszych możliwości i myślisz sobie: to jest koniec, nie dam rady, to jest niemożliwe, nie wytrzymam. Nieprawda. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Biblia nie mówi, że wszystkie rzeczy możliwe są tym, którzy się martwią, ale tym, którzy wierzą. Kiedy mówimy, że rzeczy są niemożliwe, to znaczy, że dotarliśmy do polegania na sobie. To jest klęska. Zniechęcenie ma wiele potężnych dzieci. Strach, zmartwienie, depresja, śmierć, choroba, doświadczenia. Dlatego Biblia powiada: niech się twoje serce mocno trzyma moich słów. Przypowieści, 4:4. Przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Stań na takim poziomie, kiedy diabeł powie: no nie, temu nie dam rady. Z nim nie wygram. Nie ma co, w ogóle nie ma co go dotykać. Kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu, to oni nie powiedzieli: koniec, klęska, padliśmy. Nie dali diabłu szans. Zaczęli śpiewać pieśni uwielbienia. Dali Bogu chwałę i powiedzieli zniechęceniu nie. Dawid nie siedział w ruinach Syklak i płakał: no cóż stało się, co teraz zrobimy? Ale on stanął przed Bogiem i zapytał się: Panie, co teraz? Można skarżyć się albo zaufać Panu. Zmierzyć się z rzeczywistością to jest pierwszy krok w duchowym odnowieniu. Mamy wybór. Czasami Bóg musi zniszczyć nasze łącza ze światem, a to boli. Ale dlatego tylko je niszczy, byśmy otrzymali coś jeszcze lepszego. Może będzie trzeba walczyć o swoje miejsce w życiu, ale zanim zawalczysz, odnaleź Boga, miej społeczność z Nim, zaufaj Bogu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Kochani, Bóg może zmienić ten pistolet kryzysu w łagodny balsam zaufania, który leczy wszystkie rany. Bóg nie ma niedokończonych planów. Już kiedyś wam powiedziałem, dziś to zdanie powtarzam. Bóg zawsze ma plan, a diabeł ma tylko pomysły. A więc podsumujmy. Zaufanie w Panu jest zamierzonym działaniem. Wzmacniaj siebie poprzez modlitwę. Dlatego zginaj kolana przed Panem. Nie polegaj na własnym rozumie i zmień swoje myślenie. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego. A pistolet kryzysu nie będzie miał nic do czynienia, bo Bóg wleje swój balsam łagodzący te wszystkie sytuacje i zaufasz, że Bóg może więcej niż moje własne pomysły. Niech was Bóg błogosławi. Powstańmy, oddajmy chwałę wszechmogącemu Bogu.